Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Jak chleba kęs, jak człowieka bycie, tak świat ma sens i ma sens życie. Ma sens, ma sens, ma sens.
Śmierć Jana Pawła II stała się początkiem nowego oddziaływania, uważa kardynał Stanisław Dziwisz, który jest przekonany, że zbliżyła ona i wciąż zbliża ludzi do Boga. Osobisty sekretarz i przyjaciel Jana Pawła II jest gościem księdza Józefa Polaka. Z kolei o tym, na jakim etapie znajduje się proces beatyfikacyjny sługi Bożego Karola Wojtyły, rozmawiać będę z księdzem Sławomirem Oderem. Magazyn zakończy kolejna z wielkopostnych refleksji o dekalogu. W ostatnim dniu marca wita Państwa Beata Zajączkowska.
Wypłakana skrycie, tak śmierć ma sens i ma sens życie. Ma sens, ma sens, ma sens.
Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Bóg zapłać za przywitanie.
Eminencjo, rok temu umierał Ojciec Święty Jan Paweł II. Ksiądz kardynał był najbliższym, bezpośrednim świadkiem jego posługi pasterskiej. Najpierw w Krakowie, następnie na stolicy Piotrowej w Rzymie. Jak ksiądz kardynał przeżywa pierwszą rocznicę śmierci sługi Bożego?
Jako wielkie dziękczynienie. Nie smutek. Wielkie dziękczynienie za jego posługę Kościołowi Uniwersalnemu, a także Kościołowi w Polsce, Kościołowi Krakowskiemu. Naturalnie ostatni okres życia Jana Pawła II naznaczony był wielkim cierpieniem, a jego błogosławiona śmierć była i nadal jest dla mnie i dla wielu ludzi w świecie głębokim doświadczeniem ludzkim i duchowym. Byłem u boku kardynała Karola Wojtyły, a następnie papieża Jana Pawła II przez niemal 40 lat. Poczytuję sobie, poza łaską wiary, za wielką łaskę i przywilej, jaki mnie mógł spotkać w życiu. Całe to doświadczenie noszę w sobie. Ono mnie wciąż kształtuje, podobnie jak wielu ludzi na świecie. Odejście Jana Pawła II przeżywałem w duchu wiary, bo również on tak swoje odejście przeżywał, jako przejście z życia do życia. Zresztą przecież tylko w świetle wiary nasze życie i nasze umieranie ma sens, bo zmierza nie ku unicestwieniu, lecz ku swojemu spełnieniu, Bogu, który jest miłością i tylko miłością. Teraz po roku zdaję sobie coraz wyraźniej sprawę, że śmierć Jana Pawła II była nie tyle końcem, co wielkim zwieńczeniem jego długiej i ufnej służby Kościołowi, poniekąd nawet początkiem nowego oddziaływania, nowego owocowania, nowej ewangelizacji. Przecież ta śmierć wyzwoliła u ludzi tyle dobra, tyle współczucia, tyle poczucia przynależności do wielkiej wspólnoty ludu Bożego. Wreszcie ta śmierć zbliżyła i wciąż zbliża tylu ludzi do Boga, do Chrystusa. Jan Paweł II jest jak to ziarno, które obumarło, by dać nowe życie, by dać nową wiosnę dla Kościoła. Dlatego mogę spokojnie, choć z głębokim wzruszeniem, powiedzieć, że cierpienie, że śmierć sługi Bożego okazała się wielkim darem dla Kościoła. Bóg go zabrał spośród nas, a równocześnie nam go na nowy sposób podarował. Widać to po owocach wiary, nadziei i miłości.
Od sierpnia ubiegłego roku jest ksiądz kardynał pasterzem Kościoła Krakowskiego. Od ubiegłego tygodnia również członkiem kolegium kardynalskiego. Jak eminencja widzi tę swoją nową posługę w Kościele?
Myślę, że moja nominacja na arcybiskupa krakowskiego jest w jakiś sposób kontynuacją mojej służby u boku Jana Pawła II. Bo od niego uczyłem się człowieka i Kościoła. Uczyłem się, jak służyć człowiekowi, jak podejmować odpowiedzialność za współczesny Kościół, Kościół krakowski, Kościół uniwersalny, jak głosić Chrystusa Ewangelię w dzisiejszym świecie. Oczywiście zdałem sobie sprawę z moich ograniczeń wobec ogromu wyzwań, przed jakimi stanąłem. Któż by nie zadrżał w tej sytuacji? Pokój ducha odnajduję w świadomości, że mam spełnić wolę Bożą, więc też jestem ufny, że Pan Bóg będzie mnie umacniał. Kogo Pan powołuje, daje mu łaskę też do wypełnienia zadań. Jestem też głęboko przekonany, że towarzyszy mi, towarzyszy przede wszystkim Kościołowi krakowskiemu, szczególne orędownictwo sługi Bożego Jana Pawła II. Przecież mogę powiedzieć, w jaki sposób on jest odpowiedzialny za moją nową misję, jaką przychodzi mi pełnić w Kościele, za co mu jestem bezgranicznie wdzięczny, chociaż się jej boję. 24 marca po zakończeniu konsystorza poszedłem do podziemi Bazyliki Świętego Piotra, aby przy grobie Jana Pawła II, prosząc o jego wstawiennictwo, zawierzyć Bogu i Matce Bożej nasz Kościół krakowski i moją drogę w tym Kościele i dla Kościoła. Żywię przekonanie, że nie jestem sam. Ponadto spotkałem tylu ludzi, którzy, nie mam co do tego wątpliwości, przez wzgląd na pamięć Jana Pawła II, okazują mi dużo życzliwości, serca, wspierają mnie modlitwą, pomagają. Teraz przygotowujemy się w Polsce i w archidiecezji na przyjęcie Ojca Świętego Benedykta XVI. Przyjęliśmy go w dniu wyboru i przyjmujemy go w Polsce jako naszego papieża, który na tym etapie historii przewodzi całemu ludowi Bożemu we wspólnym pielgrzymowaniu do domu Ojca. Ta wizyta, jestem o tym głęboko przekonany, jeszcze bardziej umocni więź polskich katolików z Kościołem powszechnym, z Kościołem na całej ziemi. Pogłębi, umocni to, na czym tak bardzo zależało Ojcu Świętemu, Janowi Pawłowi II. Jeszcze bardziej nas jednoczy ze Stolicą Apostolską i Ojcem Świętym, wikariuszem Chrystusa na ziemi.
Bóg zapłać za to spotkanie, Bóg zapłać za czas dla słuchaczy Radia Watykańskiego. Eminencjo, serdecznie gratulujemy kardynalskiego biretu. Przypomnijmy, naszym gościem był ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.
Bóg zapłać.
Jako pozbawione wszelkich podstaw określił ksiądz Sławomir Roder głosy mówiące, że zamknięcie procesu rogatoryjnego w Krakowie jest jednoznaczne z zakończeniem diecezjalnej fazy procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Postulator podkreślił, że przestrzegane są wszelkie przepisy prawa kanonicznego określające przebieg procesu beatyfikacyjnego.
Trybunał Diecezji Rzymskiej zwrócił się do Trybunału Diecezji Krakowskiej z prośbą o przesłuchanie świadków polskojęzycznych zamieszkujących na terenie Polski. W tym procesie jest wielu świadków pochodzących z różnych stron świata. Te osoby, które mieszkają w Polsce, ze względu na ich wygodę, na ekonomię procesową, zostały przesłuchane w Krakowie. Ale to nie oznacza, że już cała lista świadków została przesłuchana. Jesteśmy w pełni tego procesu. Także w ramach procesu rzymskiego proces rogatoryjny w Krakowie z całą pewnością jest elementem istotnym, ale nie jest kończącym ten proces.
Osobiście do księdza, które z rzeczy, które dokonują się za przyczyną Jana Pawła II po jego śmierci najbardziej przemawiają?
Naprawdę wiele jest zgłoszeń łask otrzymanych przez stawiennictwo Jana Pawła II i nie chciałbym w jakiś sposób tutaj może dokonywać wyróżnienia jakiegokolwiek wydarzenia ze względu na to, że wszystkie te, które napływają do naszego biura, czytane są z jednakowym zainteresowaniem i uwagą, ponieważ wszystkie one wyrażają głęboką miłość do Ojca Świętego, przekonanie otrzymanej łaski i stanowią wydarzenie ważne w życiu osoby, która do nas pisze. A więc nie ma łask większych lub mniejszych, ważniejszych lub mniej ważne. Mógłbym powiedzieć, że w tych wszystkich świadectwach, które napływają do nas, wyraża się zasadnicze uczucie, które jest wspólne, wydaje mi się, prawie, jeśli nie wszystkim, opisom tych zjawisk. O Janie Pawle II mówi się w kategoriach członka rodziny, osoby bardzo bliskiej. Kogoś, kto w sposób jak gdyby naturalny wszedł w nasze życie i w sposób zupełnie naturalny czyni dobro, które czyni się dla ludzi kochanych, z którymi jest się związany więzami rodzinnymi. I to jest coś, co naprawdę uderza, to jest coś, co jest piękne i coś, co tak bardzo wyraźnie wychodzi na jaw w tych wszystkich świadectwach, które do nas napływają.
Rok temu przeżywaliśmy chwilę odchodzenia Jana Pawła II. Co ksiądz tamtych dni najbardziej pamięta?
Na pewno nie można zapomnieć atmosfery tamtych dni. Ja pamiętam własne doświadczenie tamtego wieczoru, kiedy arcybiskup Sandry powiedział, nasz ojciec odszedł do domu. Było to doświadczenie Paschy, przejścia z jednego życia do drugiego życia. Dla mnie osobiście sam moment dowiedzenia się o śmierci Ojca Świętego był na pewno bolesny, ale trwało to bardzo krótko. Natychmiast w tej ciszy, która zaległa na placu Świętego Piotra i potem jak gdyby przebudziła się oklaskami, które dla wielu, zwłaszcza z naszej strefy kulturowej, były czymś gorszącym, były wyrazem takim bardzo typowo włoskim wyzwolenia emocji, które były zgromadzone w sercu. Był aplauzem dla życia wielkiego człowieka, ale były również oklaskami znaczącymi nadzieję życia. I rzeczywiście dla mnie tamten moment był ogromnym doświadczeniem przejścia z życia do nowego życia, doświadczeniem zmartwychwstania. Jak gdyby w sposób konkretny, namacalny, śmierć Jana Pawła II pozwoliła dotknąć rzeczywistości transcendentnej, nadprzyrodzonej, z Bogiem, który w takich chwilach trudnych po ludzku daje człowiekowi siłę na to, żeby patrzeć poza horyzont śmierci, patrzeć z nadzieją, aby ten moment, który po ludzku jest ciężki, stał się nie momentem załamania, upadku, ale momentem mobilizacji, zebrania sił, nabrania odwagi, przyspieszenia kroku, aby tam, gdzie on już jest, mogli się znaleźć także inni.
Chodzi ksiądz nieraz na grób Jana Pawła II modlić się?
Oczywiście. Jest to chwila zawsze bardzo wzruszająca. Staram się, na ile jest to możliwe, również odprawiać mszę w pobliżu grobu Ojca Świętego. Jest to zawsze msza, która jest ofiarowana w intencji wszystkich osób, które piszą do biura postulatora, które proszą o modlitwę i przedstawiają specjalne intencje, które wiążą się z nadzieją, która towarzyszy temu procesowi, świadomości, że w naszej świadomości on już jest święty.
Na grobie Jana Pawła II codziennie praktycznie znaleźć można zdjęcia, kartki, listy, prośby i modlitwy i podziękowania. Czy one także trafiają do księdza biura?
Oczywiście. Żaden z tych listów, biletów, zdjęć nie jest zaprzepaszczony, nie ginie. Wszystko to trafia do naszego biura. Jestem pytany o to, jak wiele listów doszło. Otóż tych zwykłych, takich tradycyjnych, przechodzących pocztą i tych internetowych jest w tej chwili około 4000. Natomiast tych wszystkich biletów, listów, próśb, intencji, które przychodzą tym szczególnym kanałem poprzez grupę Jana Pawła II, jest naprawdę w tej chwili niezliczona ilość.
Jak długo będziemy jeszcze czekać na oficjalne uznanie Jana Pawła II za świętego?
Nikt tego nie wie poza Panem Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że wszystko to dzieje się zgodnie z rytmem wyznaczonym przez normy prawa kanonicznego. Pamiętajmy, że ilość świadków jest dość duża. Ale ja myślę, że wszystko to trzeba przeżywać w duchu Bożej opatrzności. Ja chciałbym jedynie w jakiś sposób zachęcić, aby ten czas oczekiwania był czasem nie tylko zwykłego emocjonalnego oczekiwania, ale czasem przemiany naszych serc, zgłębienia Jego słowa, Jego nauczania, aby chwila, kiedy Kościół przedstawi Go, miejmy nadzieję jak najszybciej, jako błogosławionego, jako świętego, nie był tylko wydarzeniem liturgicznym, nie był tylko chwilą wielkiego narodowego entuzjazmu, ale by był momentem, w którym wielkie rekolekcje narodowe, które mam nadzieję, że mogą się toczyć teraz towarzysząc temu procesowi, znajdą swój punkt kulminacyjny w prawdziwej przemianie, w prawdziwym pokoju, w prawdziwym braterstwie, w prawdziwej solidarności, w prawdziwym zrozumieniu i przyjęciu jednego przez drugiego.
Mówił postulator w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła II, ksiądz Sławomir Oder. A teraz już kolejna z wielkopostnych refleksji.
Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. Prawda was wyzwoli, powiedział Chrystus. Tak, prawda was wyzwoli. To jest dopowiedzenie ósmego przykazania. Starajmy się odnaleźć pełne znaczenie i wartość prawdy. Prawda, która wyzwala. Wolność przez prawdę. Nigdy poza prawdą. Poza prawdą wolność nie jest wolnością. Jest pozorem, jest nawet zniewoleniem. A od tej prawdy, jaką czyni człowiek, jaką stara się kształtować swe życie i współżycie z innymi, prowadzi droga do prawdy, którą jest Chrystus. Prowadzi ta droga do wolności, do której Chrystus nas wyswobodził. To jest perspektywa naszych czasów. Pomiędzy wolnością, do której Chrystus nas wyzwolił i stale wyzwala, i pomiędzy odejściem od Chrystusa w imię, tak często bardzo głośno propagowanej, wolności. Wolność, do której Chrystus nas wyzwolił, to jedna droga. Druga droga, wolność od Chrystusa, bo często się tutaj stosuje takie słowa pozorne, mówi się klerykalizm, antyklerykalizm, a na dnie to chodzi o to jedno. Wolność, do której Chrystus nas wyzwolił, czy też wolność od Chrystusa. Od Chrystusa. To są te dwie drogi, którymi idzie i pójdzie na pewno Europa. Europa ma szczególne związki z Chrystusem. Tu się zaczęła ewangelizacja, ale tu także zrodziły się i stale się rodzą różne postaci odchodzenia od Chrystusa, programy odchodzenia od Chrystusa. I przed nami również otwiera się ta dwoistość. To rozstaje. Wolność, do której Chrystus nas wyzwala. Wolność przez prawdę. Prawda was wyzwala. Albo też wolność od Chrystusa. Droga Ewangelii i Eucharystii. Niech nigdy nie zabraknie jednej i drugiej w życiu ludu Bożego, który przez tę piękną ziemię pełną lasów i jezior pielgrzymuje do wiecznych przeznaczeń. Niech nigdy nie zabraknie Ewangelii i Eucharystii. To jest wolą Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. Miał życie wieczne. I ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Amen.
Tu Radio Watykańskie. Refleksją o dekalogu kończymy nasz piątkowy magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jesus Christus.